Naszym gościem jest pan redaktor Witold Gadowski. Witam, panie redaktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Panie redaktorze, chcieliśmy zapytać też jako redakcja o kilka spraw. Może pierwsza, bo kończy się rok, wielu się wybiera na Sylwestra. Telewizja Polska też proponuje, może i tym samym próbuje przelicytować wszystkie stacje telewizyjne i na sylwestrowej zabawie organizowanej przez telewizję publiczną w Zakopanem pojawi się Luis Fonsi z hitem, tak to obwołano go, Despacito, hit roku 2017, czy jednak można powiedzieć to na plus czy na minus? Jak pan to ocenia? Bo różnego rodzaju głosy dochodzą. Pierwsza sprawa, że ze 100 tysięcy euro będzie to kosztowało telewizję polską, tym samym Polaków, bo Polacy też dają pieniądze na telewizję polską. I czy rzeczywiście ma się czym telewizja polska pochwalić, i bo publicznie już odtrąbiono wielki sukces?
No więc musimy zauważyć, że telewizja publiczna finansowana jest podwójnie z naszych pieniędzy, ponieważ jest finansowana z opłaty abonamentowej, którą płacą wszyscy posiadacze odbiorników telewizyjnych, a przynajmniej powinni, i jest finansowana z budżetu państwa poprzez pożyczki, które są udzielane z budżetu dla telewizji publicznej. Ja wiem już o miliardzie złotych, za chwilę będą następne, więc jest tych pieniędzy dużo i wobec tego możemy od telewizji publicznej wymagać. To nie może być tak, że ktoś nam powie, wy się nie znacie, wy widzowie, nic od telewizji nie możecie wymagać. Nie, jest wręcz przeciwnie. Telewizja publiczna powinna realizować pewną misję, misję kulturotwórczą i wychowawczą. I teraz spójrzmy z tego punktu widzenia na plany sylwestrowe pana prezesa Jacka Kurskiego. Pan prezes Jacek Kurski ściga się w komercji, w komercjalizacji i obniżaniu gustów z telewizjami takimi jak Polsat i TVN, usiłując wykazać, że jest bardziej atrakcyjny. I na to przeznacza bajeńskie pieniądze w momencie, gdy telewizja publiczna tonie w długach i jest na granicy finansowej wydolności. To jest pierwszy punkt widzenia. Drugi punkt widzenia. Co nam oferuje w ramach misji telewizja publiczna? Czym różni się Sylwester telewizji publicznej od Sylwestra Polsatu czy TVN-u? Niczym. Większym skomercjalizowaniem. Słynny hit Despacito, o którym ojciec wspomniał, jest hitem, któremu już wiele portali katolickich zarzuca, że przede wszystkim promuje taki libertynizm obyczajowy, wyuzdanie i właściwie atak na tradycyjne wartości. Są nawet tacy komentatorzy, dosyć poważni, którzy dopatrują się w tym hicie treści satanistycznych. Tak więc, czy warto wydawać 450 tysięcy złotych z kieszeni podatników na sprowadzanie takiego artysty do Polski? Czy nie lepiej byłoby wydać to na przemyślany, ciekawy, podnoszący gusta widowni program, który byłby równie atrakcyjny? A tak, cóż mamy? Mamy panią Marylę Rodowicz, która śpiewała już Fidel Castro, śpiewała Gierkowi, śpiewała Jaruzelskiemu, śpiewała Gorbaczowowi i śpiewa też Jackowi Kurskiemu. No, mamy po prostu na siłę organizowany festiwal, który swoją wykwintnością i barokowością, bizantynizmem takim, ma przebić koncerty organizowane przez stacje komercyjne. Byłoby to może i zrozumiałe, gdyby to było ukoronowanie wspaniałych 2 lat rządów pana Kurskiego w telewizji publicznej, która by odnosiła sukces, ale jest wręcz przeciwnie. Jest katastrofa finansowa, merytoryczna. I pan Jacek Kurski funduje sobie taki bal na Titaniku, bo moim zdaniem to jest taki bal na Titaniku, ten Sylwester. Ja rozumiem, że można schlebiać najniższym gustom i promować muzykę, która nie zmusza do refleksji głębszej.
Aczkolwiek Polacy, obywatele, prawda, mamy prawo spodziewać się czegoś więcej od telewizji polskiej, bo to jednak taki wyższy standard powinien być, bo nawet jak ktoś sięgnie po ten tekst tego przeboju lata, no to tak jednoznaczny taki wydźwięk, prawda, można powiedzieć, czy lubieżny, czy taki seksualny.
Tak.
I teraz
nawet antychrześcijański można powiedzieć, że ten wydźwięk jest. Więc no ja rozumiem, że na Zachodzie nie ma protestów przeciwko takim przebojom, bo tam już wrażliwość chrześcijańska jest stępiona, ale u nas w Polsce prezes, który niedawno siedział w ławce z biskupami na koncercie kolęd bożonarodzeniowych, teraz będzie pląsał przy rytmach, no mówiąc krótko, libertyńskich. To jest zastanawiające, no.
No właśnie, bo pytanie nieraz, czy musi być na antenie wtedy no, wszystkiego porówno, prawda, żeby nie przesadzić, bo przecież święta Bożego Narodzenia i piękne kolędy, pastorałki w wykonaniu polskich muzyków, tak? No a z drugiej strony teraz coś takiego na Sylwestra. Czy to jest takie zrównoważenie, czy też no, nie powinna sobie Telewizja Polska na coś takiego pozwalać, tak jak pan mówi, i jakoś wyczulać te smaki Polaków, troszeczkę podnosić tą poprzeczkę i szukać tych, którzy rzeczywiście i swoim życiem coś prezentują, no i twórczością.
No Norwid pisał, że poezja jest po to, żeby ludzi przerabiać w aniołów. Czyli sztuka ogólnie rodzi się z takiej metafizycznej zadumy. W sztuce, w której nie ma metafizyki, w której nie ma eschatologicznej.
Gdzieś nam pan, panie redaktorze, zanika. Nie wiem, gdzie pan przeszedł.
A teraz słychać?
Teraz dobrze, tak.
O, więc mówiłem o tym, że sztuka, która nie ma pierwiastków eschatologicznych, metafizycznych, to jest sztuka pusta. To jest sztuka, która jest tylko formalna. Bo prawdziwa sztuka powstaje się z pytania o istotę człowieczeństwa, świata, no, kosmosu, religii. No wszystko, nie chcę używać górnolotnych słów. I skoro Norwid mówi, że poezja ma przerabiać ludzi w aniołów, to przecież chcielibyśmy od telewizji publicznej, aby chociaż wyższe standardy oferowała niż telewizje, które skupione są tylko na zarabianiu i są postkomunistyczne. I są skupione na demoralizowaniu Polaków. A tymczasem, jak będziemy skakać po kanałach w sylwestrową noc, to nie zauważymy różnicy pomiędzy telewizją publiczną a telewizjami komercyjnymi. Wszędzie będzie tak samo, płasko, głupawo i tak, no taki bal na Titaniku, no. Więc
panie, dziękuję. Panie redaktorze, chciałem zapytać, bo wraca afera hazardowa, to już odległe lata, 2006-2009. Tutaj kwestia jednorękich bandytów, automatów o niskich wygranych. Wydaje się, że to no, nie do końca i sprawa do końca dobrze poprowadzona, a z drugiej strony teraz też nie wszystko jest przejrzyste, bo pytanie, kto będzie, czy kto jest monopolistą gier losowych, kto będzie, nie wiem, operatorem, właścicielem systemu, który nadzoruje, bo też chcielibyśmy pewnie jako Polacy, żeby to wszystko było przejrzyste, żeby nie było nadużyć, albo żeby nie było tak, że są jakieś luki, które ktoś skrzętnie wykorzystuje, a pozostali, nie wiem, czy mają się czuć naiwni, bo w jaki sposób to też dotyczy budżetu państwa, czyli dobra wspólnego.
No wydawałoby się, że tutaj już mamy porządek, bo nowe uregulowania ustawowe oddają monopol na jednorękich bandytów, czyli te takie małe automaty do gier hazardowych, przedsiębiorstwu totalizator sportowy. Można powiedzieć, no dobrze, wszystko pięknie, ale teraz jaka będzie praktyka? Przedsiębiorstwo totalizator sportowy będzie wydzierżawiało na zasadzie franczyzy takie salony z jednorękimi bandytami. I będą je mogli prowadzić różni przedsiębiorcy pod egidą totalizatora sportowego. Wszystkie te automaty będą spięte w jeden system, który gdzieś tam satelitarnie będzie operowany. I teraz pierwsze pytanie. Czy totalizator sportowy będzie właścicielem tego systemu i operatorem tego systemu? Czy będzie tak jak na przykład z firmą GTech, że firma GTech do dziś czerpie pożytki z każdego losowania totalizatora sportowego, bo upewniła technologię? Czyli nie mamy de facto kontroli do końca nad systemem. To rodzi, jeżeli nie będziemy mieli kontroli nad systemem, czyli jeżeli ten system nie będzie widział wszystkich automatów, to rodzi oczywiście pole do nadużyć, no bo będą mogły być automaty, które są niewidoczne, które są chwilowo z uszkodzoną funkcją transmisji satelitarnej itd. itd. Druga rzecz to jest pytanie, kto sprzeda totalizatorowi sportowemu tą technologię. Za ile? Jaki będzie tryb wyłonienia tego oferenta? Kto sprzeda oprogramowanie? Kto wreszcie sprzeda same automaty? I tutaj rodzą się podejrzenia, że mogą to być przedsiębiorcy, którzy do dziś królowali w branży jednorękich bandytów. No czy tak będzie? No zobaczymy, ale to uczulałbym na to wszystko, dlatego że należy totalizatorowi sportowemu także patrzeć na ręce, żeby tam nie było pola do rozmaitych nadużyć, a ja wymieniłem tylko kilka sfer, w których mogą się te nadużycia odbywać.
A czy pan nie uważa, że no, w jakiś sposób, chociażby afera Skok Wołomin, ja też gdzieś tam słuchałem pana komentarza, no, że to też no, w jakiś sposób mógł być taki przyczółek, nie wiem, hazardu, może nawet i prania brudnych pieniędzy, czy wprowadzania tak pieniędzy na rynek, jak gdyby no one były, bo tu ktoś pożyczył, wziął pożyczkę, a nie wziął jej tak naprawdę. No i te pieniądze wirtualnie jakoś funkcjonują, no i wchodzą na rynek.
No tu ja się zatknął istotnej rzeczy, bo cała uwaga w śledztwie wobec afery Skoku Wołomin skupiła się na tym, że wyprowadzono de facto z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prawie 3 miliardy złotych. Tyle kosztowała upadłość Skoku Wołomin. Ale jest jeszcze drugie pole właśnie, które powinno być objęte zainteresowaniem śledczych, to jest możliwość prania brudnych pieniędzy przez Skok Wołomin, bo ta możliwość jest bardzo prosta. Na przykład ktoś, czy cały system tak zwanych słupów zakładali fikcyjne konta na fikcyjne sumy, których nigdy nie wpłacono, ale te sumy już były księgowane. Potem w miejsce tych sum mogły wchodzić brudne pieniądze i już zalegalizowane w ten sposób. Jest kilka mechanizmów prania pieniędzy przez taką instytucję bankową, jak chociażby Skok Wołomin. I obawiam się, że tutaj energia śledczych jeszcze nie została skierowana na to, czy aby na przykład Skok Wołomin nie służył jako swego rodzaju prania, na przykład dla ludzi z afery hazardowej. Należałoby się temu bliżej przyjrzeć. Tak zresztą, jak należy się przyjrzeć sprawie tego, że afera Skoku Wołomin jest bardzo mało nagłośniona w mediach. Właściwie poza Radiem Maryja, to w niewielu mediach ukazują się informacje na temat afery Skoku Wołomin. A przecież porównajmy. Afera z Amber Gold to jest formalnie jakieś 800 milionów. Tak naprawdę to jest 400 do 500 milionów, które zostały ukradzione, stracone. A Skok Wołomin to 3 miliardy.
No też w jaki sposób no, ta afera służyła do uderzenia w Prawo i Sprawiedliwość jakiś czas temu i Skoki.
No wiemy, że tam
kierownicy
WSI byli w gremiach kierowniczych Skoku Wołomin. To już ponad wszelką wątpliwość.
No zawsze pytanie, jaki koniec jest, czy danej afery, czy danego zdarzenia, tak jak wspominaliśmy o tych jednorękich bandytach. No przeszło to przez Sejm, prawda, komisja śledcza, no ale nieraz się pytamy, pewnie mamy prawo do tego, jaki był koniec, czy są dobre rozwiązania i tak jak pan mówi, czy teraz ktoś nie będzie mógł manipulować, kto dostarczy te oprogramowania, urządzenia, kto będzie operatorem, właścicielem, kto będzie sprawował system ten nadzorujący i czy rzeczywiście państwo ma coś tutaj do powiedzenia, czy to znowu komuś tak przypadnie jakiś kawałek torta, czy takiego lepszego kąska w udziale.
Tak. To są wszystko rzeczy, które właściwie żadna afera od 1989 roku nie została wyjaśniona do końca. Bo nawet afera FOZ-u zatrzymała się na Płotkach. Bo ja za Płotkę uznaję także Grzegorza Rzymka w tej aferze. Nie wiemy do dziś, kto na tym zarobił, jakie fortuny wyrosły, jak te pieniądze wpłynęły na prywatyzację przedsiębiorstw w Polsce, na wyprzedaż majątku narodowego. A to wszystko jest niewyjaśnione. Zabija się komendanta głównego policji, do dziś nie wiemy, kto to zrobił. Zabija się ministra sportu, do dziś nie wiemy, kto to zrobił tak naprawdę. Wiemy, że jakiś Maziuk się szybko powiesił w celi, bo ci wszyscy, których się wskazuje, szybko odbierają sobie życie. Więc dobrze by było, gdyby nadszedł czas wyjaśniania afer do końca, żebyśmy już naprawdę nie mieli wątpliwości, kto, gdzie i za ile coś zmalował.
Chciałbym jeszcze o jedną sprawę zapytać. Pan w komentarzu tygodnia mówi, że zadziwia mnie milczenie w sprawie KGHM. Polityków Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie solidarnie milczą w tej sprawie politycy PO, SLD, PSL i Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, pan premier Mateusz Morawiecki w ogóle jak dotąd nie wypowiada się o kłopotach KGHM. Jakie to kłopoty? Gdzieś słyszałem o sprawie audytu. Nie wiem, czy to 1 miliard za usługi doradcze, czy to tylko ta kwestia, czy jeszcze jeszcze o innych pan myśli, kwestia eksploatacji złoża Bytom-Odrzański, kwestia no, koncesji na wydobywanie chyba srebra i miedzi w Kanadzie, bo tam też były wielkie inwestycje.
Tak. To niestety wszystko razem pokazuje, tych czynników jest bardzo wiele, pokazuje, że gromadzą się czarne chmury nad naszym koronnym kombinatem, nad spółką, która jest naszym srebrem rodowym. Nomen omen zresztą wydobywająca srebro, jesteśmy jednym z największych w świecie producentów wydobywców srebra, o czym mało wiemy. Zresztą wczoraj bodaj był napad na skarbiec, w którym przechowywano srebro, w KGHM-ie właśnie. Dziwny, kryminalny napad się wydarzył. To taka najświeższa informacja. A z tych informacji, które mnie niepokoją, to po pierwsze zbliża się termin pierwszych płatności dla japońskich banków, które udzieliły kredytu KGHM-owi na zakup akcji kanadyjskiej spółki Quadra, która między innymi miała złoże Sierra Gorda w Chile. Dziś już wiemy, że złoże Sierra Gorda nie przyniesie takich efektów, jak zapowiadał pan Wirt, były prezes KGHM-u w czasach rządów PO-PSL. Wiemy też, że przepłacono za te akcje Quadry. Co więcej, ostatnio władze kanadyjskie odmówiły przedsiębiorstwu KGHM International koncesji na eksploatację srebra i miedzi w Kanadzie. I tam już jest gotowa kopalnia, która nie ma koncesji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia ceny, za jaką kupiono. Oczywiście ta cena ponad 9 miliardów szokuje. Dziś wiemy, że już KGHM na tym traci. Następna rzecz, która budzi wielkie zdziwienie, no to jest oczywiście ten audyt, który został ogłoszony, z którego wynika, że ponad miliard złotych wydano na usługi doradcze. Na jakieś dziwne kancelarie, które doradzały kombinatowi KGHM. No to też jest niezwykle dziwne. Następnie, KGHM nie dostaje koncesji w Polsce na eksploatację polskiego złoża Bytom-Odrzański, gdzie jest srebro i miedź, a koncesję dostaje firma kanadyjska, związana z korporacją Lumina, firma Miedzi Cooper, na czele której przedstawicielem której jest pan Stanisław Speczyk, były prezes KGHM-u, ale także były wysoki urzędnik Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie miał dostęp do wszystkich map geologicznych, tajemnic i do kadry. Więc no, to też należałoby wyjaśnić. I wreszcie rzecz taka uciążliwa dla KGHM-u, ale pokazuje, jak ustawodawca myśli o KGHM-ie, podniesiono w Polsce normy emisji tlenku azotu. Powyżej norm unijnych. My mamy bardziej restrykcyjne w tej chwili normy niż Unia Europejska. Jak to skutkuje? Trzeba wymienić większość pojazdów, które są eksploatowane na terenie KGHM-u, bo nie utrzymują tych norm. To znowu jest uderzenie w KGHM. I tego się bardzo dużo składa. Co więcej, wydawało się, że jak przyjdzie dobra zmiana, to nastaną lepsze czasy dla KGHM-u i KGHM będzie bardziej się przysługiwał budżetowi państwa. A tymczasem no nie bardzo tam się poprawiło. Mówiąc krótko, tamtych zastępują nasi. I na przykład jednym z dyrektorów zostaje ojciec posła Prawa i Sprawiedliwości, który z zawodu jest emerytowanym bibliotekarzem. I to wszystko są przykłady tego, że cały czas traktuje się państwo spółki, a zwłaszcza takie wielkie spółki jak KGHM, jak po prostu paśnik, przy którym kolejne ekipy mają się po prostu napaść. I to budzi oczywiście zastanowienie. Przeciwko temu protestowała Solidarność z KGHM, pisząc nawet pisma do pani premier Szydło, no jak na razie bez większego odzewu.
A pewne rzeczy można prostować, czy czasem może być tak, że jesteśmy zakładnikami? Myślę tutaj prezes, czy rada nadzorcza, członkowie zarządu, ci odpowiedzialni na przykład za taką firmę jak KGHM, że jesteśmy zakładnikami jakichś rozwiązań, jakichś decyzji, że nie możemy tego wziąć i odwrócić, a kolejna sprawa, kwestia wyświetlenia tego, żeby też to odium nie poszło na nas, tak, że my jesteśmy również tymi, którzy w tym biorą udział, bo tego też by nikt nie chciał. Każdy chciał mieć taką i carte blanche, a z drugiej strony nic, co mnie czy nas obciąża, tak? Że jesteśmy tacy sami, bo to też nie chcielibyśmy tutaj tak wskazywać, tak teraz mówić, żeby ktoś nie myślał, że no, bijemy w swoich czy coś takiego, nie, odkopujemy czyś autorytet, no właśnie, tak, bo zaszłości.
Tej koalicji nieszczęsnej PO i PSL, ale ludzie z dobrej zmiany nie przeprowadzili takiego audytu dotychczas, który by pokazał, jest tyle patologii, są tak patologiczne zakupy. Z tym wszystkim musimy się borykać i to będziemy naprawiać. Gdyby przy wejściu coś takiego było, byłaby sytuacja czytelna i oni sami musieliby być zobligowani do bardziej czytelnych działań. A tymczasem no, tam jest praktyka taka, że czy rządzi SLD, czy rządzi PO, czy nawet jak przyszedł PiS, to i tak jakoś tam się wszyscy porozumiewają. No i to porozumiewanie jest nieformalne. No to jest bardzo specyficzne środowisko, ten KGHM, bo to jest ogromna spółka. Szef KGHM-u to jest jak udzielny książę. No, po prostu na włościach. Więc to jest olbrzymie pokusy też do takiego zachowania wielkopańskiego.
No ale dalej Skarb Państwa i odpowiedzialni, prawda? No to no właśnie, pan no wspomniał prezesa Stanisława Specika, no to on przestał być prezesem zarządu, no i został sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu. Teraz nie wiem, co teraz robi, tak?
No bo teraz jest w prywatnej spółce, która jest konkurencją dla KGHM-u.
No to też jest zastanawiające, na ile tacy ludzie, prawda, na ile możemy, przecież oni mają wiedzę i to jaką wiedzę, tak?
Oczywiście, to wynoszą wiedzę i zabierają kadrę. Zabierają kadrę, bo to nie tylko z KGHM-u, ale właśnie z Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie przecież mamy wszystkie informacje o skarbach, które są pod polską ziemią. To są bardzo niebezpieczne praktyki i jakoś bez kontroli przebiegają.
No dalej sobie czytam właśnie o prezesie Speciku, że równolegle pracował jako konsultant wielu koncernów surowcowych w Polsce i za granicą. No ładnie.
No tak, no bo konsultuje
w firmach prywatnych i instytutach. Przejąć. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. No to też na koniec roku daje nam wiele zrozumienia. No ale żebyśmy, tak jak mówimy, nie obudzili się w innej rzeczywistości, musimy twardo chodzić po ziemi, nie żyć pragnieniami, że dobrze by było, tylko no tak jest. I teraz jest ktoś odpowiedzialny za to, żeby to czynić prawo prawem, żeby sprawiedliwość też była, a nie, że jedni mogą wszystko, a inni na chleb nie mają.
Tak, jeszcze jest jedna uwaga na koniec roku, żeby kuchennymi drzwiami nie weszli nam do Polski migranci, czyli ci, których nam chce sprzedać Unia Europejska, która sama się sparzyła.
No ale już chyba prezydent Francji próbuje coś zaostrzać, wielu mówi, że to błędna polityka, no czy tak rzeczywiście, czy tylko takie słowa, a robią swoje? No.
Ale przecież cały czas szermują hasłem Solidarności Europejskiej. Ta solidarność ma polegać na tym, że te kraje bogatsze odsączą sobie z tej fali migracyjnej wartościowych lekarzy, inżynierów, a całą resztę będą upychać, mówiąc brzydko, w mniej wartościowych krajach Unii Europejskiej, czyli także w Polsce. I stąd taka złość, że Polska się zaczęła stawiać i nie chce przyjmować migrantów. Ale teraz zaczęło się mówić o korytarzach humanitarnych. Ja przestrzegam przed takim myśleniem, bo jest to inna nazwa tego samego. Chcemy mieć w Polsce to, co na Zachodzie, to wpuśćmy migrantów w sposób niekontrolowany.
No Polacy, jak migrują, to też nie siedzą na jakimś socjalu, tylko szukają miejsca, jak być przydatnym, a co więcej, jak zapewnić sobie byt i rodzinie, jeszcze kogo wesprzeć, tak? Taki też jest los Polaków, bo nieraz się mówi, że nas ktoś przyjmuje, no tylko do ciężkiej pracy. Wielu ludzi z wysokim wykształceniem, pamiętamy, że stan wojenny, później te kolejne fale migracji, no to prawda, nie jeden w mięsnym i to w jakiś chłodni kończy. Pamiętam przecież nasze spotkania z Polonią, to mówią: ojcze, ręka mi chce odpaść, taki ból mam w ręce, bo codziennie tysiące kotletów, prawda, tu odrąbać i w chłodni człowiek po ileś tam godzin pracuje i nikogo to nie obchodzi, że tu cię boli, tam cię boli, chcesz żyć, musisz pracować.
Tak, i dlatego to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jest niezwykle demoralizujące, bo przydzielenie od razu socjalnych zapomóg, oferowanie statusu równego niemalże mieszkańcom tych państw jest bardzo demoralizujące, bo przecież no, bez pracy nie ma kołaczy, no, nie ma darmowego lunchu. Ktoś za to musi zapłacić. Płacimy my wszyscy.
Dziękuję. Czego pan życzy Polakom?
Ja życzę Polakom przede wszystkim optymizmu i tego, żeby się po prostu bardziej lubili. O, już jest lepiej. Już to, co komuna narobiła, czyli tak nas strasznie podzieliła, potem trudno nam było żyć razem, już się zmienia. Już zaczyna być tak, że się zaczynamy lubić, zaczynamy ze sobą współpracować. Ale życzę nam wszystkim, żebyśmy zaczęli się lubić, żebyśmy się nie kłócili o byle co, nie mówili o sobie złych rzeczy, tylko kooperowali, bo w nas jest ogromna moc. W kilku dziedzinach już pokazaliśmy, że jesteśmy potęgą. Tak jak chociażby w trudnej dziedzinie, jaką jest logistyka i spedycja. Jesteśmy europejską potęgą. Bardzo szybko staliśmy się europejską potęgą. Zdolność Polaków do improwizacji, zdolność do ciężkiej pracy i świadomość tego, że bez pracy nie ma kołaczy, to wszystko jest nasz wielki kapitał. Jeżeli oprzemy ten kapitał jeszcze na wartościach, których jesteśmy wierni, od dawna i co jest solą wokół Unii Europejskiej, to ja myślę, że 2018 rok będzie rokiem Polski w Europie.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za pana komentarz, za rozmowę. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan redaktor Witold Gadowski.